Dzisiaj o rajskiej wyspie Gili-Air, czy Gili-Air, jak to powinno się wymawiać, opowiada nam Róża Mojsiewicz. W ogóle fantastyczne są właśnie tego typu podróże, że się jedzie gdzieś i się mieszka przez chwilę. Bardzo fajnie sobie wymyśliłaś te swoje podróżowanie po świecie. Fajnie, że możesz nam o tym opowiedzieć, bo dzięki temu można gdzieś się wybrać w taką wyprawę, chociażby dzięki Twoim opowieściom. Powiedziałeś, że jak się tam znaleźliście pierwszy raz, to po kilku sekundach uznaliście, że tak, to jest to miejsce. Czy zakładasz, że jeszcze kiedyś tam wrócisz właśnie? No bo jednak
absolutnie.
Ta wiza trochę
Tak. już w ogóle moje serduszko od razu powiedziało, że tak. Tak, myślimy, żeby w ogóle zostać na dłużej w Indonezji, no bo Indonezja... Ludzie chyba znają Indonezję z Bali, może z, nie wiem, z Jawy, tak? Albo nie wiem, może z Lomboku, a Indonezja ma 13 tysięcy wysp, więc tak ciężko mi zawsze mówić, że o, byłam w Indonezji, coś mogę powiedzieć o tym kraju. No, byliśmy też trochę na Bali. Bali też mi się bardzo podoba. I myślimy, żeby tam no na zimę to już się przenieść w tamtą stronę i jakby osiąść w Indonezji, ale z taką też intencją, żeby te inne wyspy zobaczyć. Na Flores nie udało mi się dojechać, Celebes chciałabym zobaczyć, Timor, Papuę, no to są takie wyspy, które są, wiesz, jakieś nawet cały czas w mojej głowie jakieś super egzotyczne, ale jak już jesteś w tym kraju, to już nie jest takie skomplikowane i też takie kosztowne, żeby nagle na jakieś Moluki pojechać, nie? Czy tam popłynąć właściwie. Więc tak, to mi się marzy i jak wydaje mi się, że znaczy na pewno naszą bazą będzie Bali, tym razem już nie Gili, ale Gili na pewno będziemy odwiedzać, bo też cały czas mamy tam dobrych znajomych, nie? Z którymi utrzymujemy kontakt, więc tak, na pewno.
A na przestrzeni właśnie tych lat, jak podróżujecie, to często wracasz do Polski? Czy raczej tak zdarza się, że zajrzysz na święta na przykład do domu?
Nie, teraz jest pierwszy raz. Teraz jest pierwszy raz, ale na dłużej. Bo do tej pory właściwie prawie przez półtora roku podróżowaliśmy z oszczędności, ale teraz już to już oszczędności się skończyły, więc, więc teraz będziemy już nomadować, jak przykładni nomadzi, czyli mieszkać i pracować w miejscu, w którym będziemy. Na razie byliśmy w Polsce, no bo wiadomo, Polska wakacje miała być super, jak było to wiadomo, ale też jesień jest świetna, więc będziemy jeszcze jesień, może do zimy, no zobaczymy. Może jakiś krótki wypad na jakąś wyspę taką europejską, zanim na to Bali. Więc totalnie, wiesz, spontanicznie wszystko się wydarza. Nie mogę ci dokładnie powiedzieć, jak będzie wyglądał ten plan.
Ale co, jak teraz jesteś, bo teraz w tej chwili jesteś w Polsce, czy jak przyjechałaś, to pomyślałaś sobie, Boże, jak ja tęskniłam za tym i za tym. Czy nie ma takich rzeczy?
Tęskniłam za... trochę za porannym rytuałem śniadaniowym z moimi rodzicami. To było super. Kawa, ciasto rano na wstępie w ogóle. I tęskniłam ze swoimi przyjaciółmi. I to wszystko. Ale tak za Polską, tak konkretnie za jakimiś miejscami. Trochę za Warszawą. I z takimi pewnymi elementami w Warszawie. Szczególnie latem. To jest super miasto moim zdaniem. I tęsknię, cały czas tęsknię za polskimi górami, ale za tydzień właśnie lecę do Zakopanego, więc jakby nakarmię się tą tęsknotą. Tam ponomaduję sobie przez chwilę.
A jeżeli chodzi o jedzenie, o jakieś smaki, to jest coś, czego ci brakuje w tych twoich wyprawach po świecie?
Nie, szczerze mówiąc nie. Czasami brakowało mi w sumie czasami jakiegoś dobrego wina. Bo w Azji jednak alkoholu się mało pije, albo w ogóle, bo jest kiepskiej jakości, albo po prostu ludzie nie piją alkoholu, szczególnie w tych, na przykład, no, tych islamskich wyspach. Więc czasami tak, ale tak z polskiego... A, i czasami brakowało dobrego chleba, jednak w Polsce chleb jest wyśmienity. To tak, za chlebem i przepraszam, jeszcze za drzemami. Drzemami takimi domowymi, Tak, to właśnie prosiliśmy naszych znajomych, którzy odwiedzili nas na Gili Air, żeby kupili nam w Biedronce dżem porzeczkowy. Więc tak, przywieźli nam pamiątkę z Polski, dżem porzeczkowy. Jedliśmy z omletami i to było takie święto, że mamy ten dżem porzeczkowy. No, się za bardzo nie je takich rzeczy.
No dobrze, a co się jada na Gili Air? No bo powiedziałeś, że są różne restauracje, tak? Tutaj Francuzi, Hiszpanie, a z takich właśnie regionalnych potraw, czy coś jest
To
takiego charakterystycznego?
wydaje mi się, że regionalne to już mieliśmy codziennie rano śniadania. Nazywałam to Barbie płatki, bo mieliśmy dragon fruta, to są takie bardzo różowe owoce, które jak przekroisz, one jakby są bardzo soczyste i kolor naprawdę jest taki różowy, jak z ten róż z Barbie. I dodawaliśmy tego mleka kokosowego i trochę płatków. Nie wiem, no po prostu zwykłych płatków i to było takie pyszne i przede wszystkim to miało ten różowawy kolor, to było świetne i no i jedliśmy codziennie rano na takim tarasiku pod palmami, mieliśmy taki mały bungalow, a potem naszym ulubionym miejscem, ja lubię bardzo jeść lokalnie i zawsze staramy się jeść lokalnie, o ile to jest w miarę higieniczne, ale na Gili tak, jak najbardziej wszędzie, w ogóle chyba wszystko, już wszystkie lokalne miejsca wypróbowaliśmy. I takim ulubionym naszym miejscem była Farida. To jest bardzo, bardzo lokalna restauracja w samym centrum. I głównie jedliśmy tam nasi campur, czyli właściwie to jest takie najbardziej chyba popularne indonezyjskie jedzenie, gdzie wybierasz sobie, masz ryż i takie dookoła ryżu dają ci takie kubki różnego jedzenia. I tam akurat w tej Faridzie samemu się wybierało, co się chce, więc zawsze było to tempeh smażony, taki dość słodkawy, były różnego rodzaju warzywa, czyli sajur, właściwie to były takie, no, zwykłe warzywa, ale też oni mieli taką dynię koloru zielonego i lekką słodkawą, ale mówili na to pumpkin, to było bardzo pyszne. Też na Gili się nic nie marnuje, więc oni w tej witrynce mają i żołądki, i jakieś podroby, mają głowy ryb, mają całe ryby, jak mają te małe squidy, to one też są całe, więc no, zależy od smaku, ale wiesz, taka cała porcja i na przykład, nie wiem, jajko, trochę kurczaka takiego w ostrych przyprawach, trochę tego tempeh, tego sajur i jeszcze załóżmy jakieś dyni albo szpinaku. No i cała taka porcja kosztuje, wiesz, 4 złote, nie? Więc naprawdę nie dość, że to jest pyszne, to jeszcze naprawdę super budżetowo. I tak, tam chodziliśmy codziennie. Chodziliśmy też do takiego Family Garden. Ojej, tam jest tyle restauracji, że chyba nie starcza audycji, żebym miała opowiedziała o jedzeniu, ale tak bardzo dużo jest tych lokalnych restauracji. No i takie jeszcze pyszne, pyszne danie w Family Garden, babka mama, i ona gotowa gado gado. Gado gado to jest takie też bardzo słynne indonezyjskie danie. To są właściwie warzywa polane z sosem, warzywa chyba z pary, czy gotowane chyba na parze, polane sosem z orzeszków ziemnych. Te orzeszki ziemne w ogóle są bardzo no, obecne w kuchni indonezyjskiej i gado gado z tym sosem orzechowym to był po prostu jakiś odjazd. Albo też jedliśmy dużo satay ayam, czyli grilla, tam się dużo grilluje rzeczy, no, albo ikan, bakar to chyba zdaje się z grilla, czyli a ikan to ryba, czyli różnych ryb grillowanych, no bo to wiadomo, wysepka. Więc naprawdę, jeśli chodzi o ilość smaków, a jeszcze na samej wyspie rośnie bardzo dużo drzew mango i jest po prostu mango jest wszędzie dostępne, nawet po prostu potrafi ci spaść na głowę, raz spadłoby na stopę. I jeszcze przy naszym domku było drzewo mango, więc też bardzo dużo mango, bardzo dużo rambutanów, mangustinów, takich owoców, których się u nas w ogóle nie ma, albo czasem na jakimś tam, wiesz, specjalnym ryneczku Lidla, nie? One tam się na co dzień, więc po prostu też naprawdę sporo objadaliśmy się tymi rzeczami, nie? Bardziej niż tam tymi francuskimi albo hiszpańskimi.
To może tutaj też zrobimy sobie krótką przerwę na jakąś małą przekąskę, a i za chwilę wracamy.
Dzięki.